Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bogusław Olszanowicz, przewodniczący oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, muzyk, kompozytor, wokalista. Dzień dobry.
Witam.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie, tak lokalnie chciałbym zacząć, bo na 34 gdańskie dzielnice 30 ma swoje rady, a dwie w tej chwili próbują intensywnie te rady pozyskać, czyli Przymorze Wielkie i Matarnia. Jak się wam podoba ta idea i...
Że ta idea musi się przede wszystkim podobać mieszkańcom dzielnic.
No właśnie, bo to 10% mieszkańców musi się pod nią podpisać, minimum.
Dużo, to jest duży. Wysoki próg, który nie jest...
To jest dużo, co dziesiąty?
Wydaje mi się jednak tak. Jeśli na Przymorzu mieszka, dajmy na to 30 tysięcy ludzi, to trzeba obejść ich tak naprawdę te 30 tysięcy, no ale... te kilkanaście tysięcy mieszkań i przekonać. Podpis, jakby sam podpis, myślę, że to nie jest trudno zdobyć, bo to nie jest kontrowersyjna idea. Myślę, że każdy, kto zostanie poproszony, złoży podpis pod takim wnioskiem. No, ale dotrzeć do tych ludzi to rzeczywiście nie jest łatwo. Dużo łatwiej to działa w bardziej kameralnych dzielnicach, takich, gdzie te społeczności są mniejsze i troszkę tak, no parafrazując, wszyscy się znają co najmniej z widzenia. Natomiast Przymorze Wielkie no, jest takim osiedlem, ja się urodziłem właściwie na Przymorzu Wielkim, nie mieszkałem tam za długo, ale tam się rzeczywiście urodziłem.
Gdzie wyemigrowałeś z Przymorza
Wyemigrowałem w wieku roku mniej więcej na Zaspy, na równie anonimowe osiedle. No właśnie, gdzie jest anonimowość pewna i ludzie się mniej znają i stąd trudniej pewnie będzie zebrać te podpisy, ale trzymam kciuki, bo rady dzielnic są bardzo fajne, dobre i potrzebne.
No myślę, że takim sposobem na zebranie podpisów jest niedziela pod słynnym kościołem Okrąglakiem. Tam jest zawsze dużo mszy świętych. I...
Nie jestem pewny, czy nie lepsze byłoby pod centrum handlowym osiedlowym.
No to na, powiedzmy o godzinach przedpołudniowych
pod centrum,
albo dwie ekipy wysłać. A idea rad dziennych jest jak najbardziej słuszna i ciekawa. I należy się dziwić, dlaczego ich jeszcze nie ma i życzymy chyba wszystkim osiedlom gdańskim, żeby każde osiedle Gdańska, każda dzielnica,
miała swoją
radę.
To jest proste dlaczego. Dlatego, że ludzie po prostu nie wiedzą. Ja pracowałem 10 lat na Roztajach, na Zaspie. I nawet prowadziliśmy tam telewizję, mieliśmy swój biuletyn po to, żeby informować. I okazuje się, że ludzie nie zawsze chcą wiedzieć. I w tym nie chcę, bo nie... spowodowało to konsekwencje, że na przykład na Roztajach, na Zaspie nie zebrano odpowiedniej liczby podpisów, żeby stworzyć Radę Dzielnicy. Ja też twierdzę, że szkoda, bo to jest bardzo, bardzo fajna.
Dlaczego nie chcą wiedzieć? Bo...
Wiesz co, to jest trochę chyba skomplikowana rzecz natury psychologicznej, dlatego że mając informacje, bo były biuletyny, były informacje, które można było wziąć ze sobą, na przykład na zebranie spółdzielcze, zacytować, proszę, tu jest napisane, to ludzie doprowadzili do tego, że zlikwidować biuletyn, zlikwidować naszą telewizję i potem po jakimś czasie przychodzi falą odbitą, szkoda, że tego nie mamy, a w tak zwanym międzyczasie była też akcja, która prowadzona była przez jednego z radnych, pana Skibę. Chciał zebrać podpisy na utworzenie Rady Dzielnicy. Nie zebrał, nie ma, bo my chcemy tu.
Ja bym chciał do tego, co między innymi Michał zasygnalizował. To znaczy, że w tych dzielnicach jest duża rotacja ludzi. Tam ktoś pomieszka 2-3 lata, 5 i się wyprowadza. Ja odniosę takiego przykładu przed 25 lat, kiedy zaczynałem swoją pracę zawodową, w takich naszych tygodnikach, które ukazywały się na terenie obecnych powiatów. I tam nakład i sprzedaż, i związanie ludzi z tą gazetą lokalną, czyli z lokalnością tym samym, bo chcieli wiedzieć, co się u nich dzieje, było w miastach o wielopokoleniowych korzeniach, czyli Kartuzy, Kościerzyna, Puck. Tam, gdzie się gazety w miastach typu Sztum, Pruszcz ukazywały, gdzie były nowe pokolenia, drugie, trzecie dopiero, nie było korzeni sięgających do czasów przedwojennych, zawsze był problem ze sprzedażą i z czytelnictwem tych gazet. I myślę, że jest podobnie w dzielnicach, że na przykład bardzo, tak mi się wydaje, że aktywną dzielnicą, gdzie ludzie mieszkają od, no nie, u nas też nie ma w Gdańsku rodzin, pokoleń sięgających do czasów międzywojennych, ale z samymi murami związanymi.
Są, chociaż jest ich niewiele.
Niewiele. Tam, gdzie ludzie mieszkają od 45 roku, powiedzmy już trzecie, czwarte pokolenie, jak Oliwa na przykład. I tam jest łatwiej coś takiego zgadzać.
W Oliwie masz silną starość, zwłaszcza identyfikację z dzielnicą.
Mieszkańcy, prawda? Bardziej identyfikują się z miejscem i bardziej są swoje reprezentacje.
Ale wiesz,
to jest moja opinia, nie wiem.
No, łatwiej się
tutaj,
chyba z starą Oliwą identyfikować.
Że jednak pod kościołem, bo tutaj jest... Tutaj dwie...
A to wykluczenie niewierzących będzie.
A nie, słuchaj, wiesz co, jest coś takiego, że tutaj mówił Maciek o tym, o o tych pismach lokalnych. Wyobraźcie sobie, że na rozstajach jedynym pismem, które przez 25 lat funkcjonuje, jest, to jest pismo parafialne, które informuje nie tylko o sprawach dotyczących wspólnoty, ale też o sprawach dotyczących życia w dzielnicy, szczególnie po tym, jak 6 lat temu przestała istnieć ta forma komunikacji ze spółdzielnią mieszkaniową. Więc rzeczywiście, no, informacja z takiego biuletynu, no i...
Ja tylko dokończę jeden wątek, bo mówiliśmy o Przymorzu Wielkim, a ja chciałem powiedzieć o Matarni.
Tam znacznie mniejszy problem teoretycznie, bo mniej mieszkańców.
Mniej mieszkańców. Ja a propos właśnie kościoła, ksiądz proboszcz parafii Walantego, ksiądz Jarek właśnie publicznie na Mboni ogłosił, że jest taka idea, żeby mieszkańcy mogą mieć swoją reprezentację i wręcz zachęca właśnie
a
do zbierania podpisów.
A tu jest do pana Maćka od pana Pawła z Przymorza. Panie Maćku, Okrąglak to Przymorze Małe, Radę Dzielnicy a, ma. Mają. Przymorze Wielkie to jest od torów tramwajowych
tak,
do morza.
Przepraszam.
Paweł z Przymorza Małego.
A. Zgadza się. Ale ten kościół zawsze kościół jest w Przymorze. To kościół...
Tak, ale kościół jest wielki i historia
jest
też
wielki,
wielka.
Tak, się. Tak. I dobrze, inaczej. W swoim czasie, kiedyś, jeszcze w latach 80. mieszkańcy Przymorza Wielkiego, czyli za ulicy Chłopskiej, w kierunku morza, przychodzili na mszę do kościoła na ulicy Śląskiej, do Okrąglaka.
No bo to był wywalczony w 70 roku.
W 70 roku po wydarzeniach grudniowych.
Ja pamiętam, jak przecież nasi znajomi, biorąc ślub, jechali złożyć kwiaty, które otrzymali w tym kościele, biorąc ślub w Okrąglaku, pod pomnik stoczniowców. Data była też dobrana nieprzypadkowo tego ślubu. Ale, czyli tak, Rady Dzielnic absolutnie tak, jak rozumiem, tutaj jest nasza pełna zgodność. I też... ten brak identyfikacji, wydaje mi się, na który Maciek zwrócił uwagę, że tam, gdzie te społeczności są silnie zakorzenione, no to jest ta identyfikacja z miejscem. A tam, gdzie jest to taka szybka rotacja, to powiem, szybka zmiana, to trudno się zaprzyjaźnić.
Nie wiem,
z
czy to nie jest taka troszeczkę klisza myślowa, bo tak patrzę, staram się być na bieżąco, oglądać lokalne portale internetowe i na przykład jest taka dzielnica Osowa, która jest dzielnicą stosunkowo nową. Sama ma niewiele, pewnie więcej niż około 30 lat. Mają tam własny portal i ta społeczność wokół tego portalu, czy forów osiedlowych, internetowych się gromadzi. Podobnie z Orunią. Jak wiadomo, to dzielnica rozbita, tak? Ma dwie tożsamości, bo jest i ta stara Orunia, chociaż ci starej Orunii mówią, żeby nie mówić o nich dolna, oni są normalna Orunia i Orunia Górna ewentualnie. A tam też sobie radzą, więc to chyba zależy od wielu czynników.
A jak w Migowie sobie radzą? Że tutaj przejdę płynnie do kolejnego tematu, czyli
dawnego... Migowie, mieszkańcy Migowa, czyli właściwie nazwy, którą mało kto używa, bo wszyscy mówią, że mieszkamy na Morenie, mają pewien problem, bo dawny ich opuszczony park z rozwalonym dawno dworem, coś się wróci do niego życie. Tyle, że mieszkańcy zdaje się nie wiedzą, czy to jest dokładnie takie życie, jakiego by oczekiwali. Bo to przypomnijmy słuchaczom, o co chodzi. Dawny park migowski, prywatny od kilkunastu chyba już lat, miał właściciela, który niespecjalnie o niego dbał.
Ale kupił za to za 50% ceny, ponieważ kupił zabytek. Więc...
jego brak działań sprawił, że zabytek się rozsypał. Zabytek w formie dworu migowskiego się rozsypał.
Wydaje mi się, że powinien zwrócić przynajmniej te 50% pozostałe, skoro doprowadził do...
To znaczy, podejrzewam, że są jakieś sankcje wynikające z ustawy o ochronie zabytków. Nie wiem, czy ktokolwiek go pociągnie. Pewnie już nie pociągnie do odpowiedzialności, bo właściwie jest nowy. Firma deweloperska kupiła ten park, zadeklarowała, że na terenie 1/3 parku zbuduje osiedle mieszkaniowe, nieduże, ale jednak... a park uporządkuje i przekaże go miastu, o ile miasto zadeklaruje, że ten park będzie utrzymywać. No i taka jest nowość na Migowie, czyli trochę na Morenie.
Czyli takie trochę oszustwo.
Tak, tylko że kto je popełnił? Ten, kto kupił park te kilkanaście lat temu i potem o niego nie dbał. Przypomnijmy taką sprawę, już nie pamiętam sprzed ilu lat, 7, 8, może nawet 9, że już pal licho ten dwór, który się rozsypał.
Nie mówisz pal licho, bo palono to pal. Zakłady mięsne przy
się spaliło.
Pal zajezdnie tramwajowo.
Dwór się rozsypał, dwór się rozsypał bez palenia. Chyba bez poduszczenia niczyjego. Chyba tam nikt nie maczał w tym palców. Natomiast bardzo dziwna była sprawa z założeniem parkowym, znaczy z drzewami, które to założenie tworzyły. One nagle zaczęły usychać. I tam obrońcy zabytków i przyrody twierdzili, że drzewa zostały ponawiercane i w te ponawiercane...
Nie był to kornik,
bo to był znacznie większy kaliber wiercła. I w te ponawiercane otwory wprowadzono truciznę, która doprowadziła do tego, że drzewa zaczęły obumierać. O ile pamiętam, sprawa skończyła się w sądzie i sąd chyba uznał, że drzewa umierały z przyczyny naturalnej. Ciężko to było zrozumieć tym ludziom, którzy o nie walczyli, bo to było widać.
Czyli kolejny element, który uniemożliwia tutaj egzekwowanie odpowiedzialności.
W jakiejś mierze tak, tak.
Kiedyś opowiadał mi taki przyjaciel, piłkarz, nie wymienię nazwiska, bo znany, mówi... kiedyś był mecz, jeszcze grali wtedy w lidze takiej niższej. Grali z drużyną ostatnią w tabeli. No i wszyscy przyszliśmy na stadion, no będzie dwucyfrowy wynik, a tu było ledwie 1-1. No ja potem pytam, słuchaj, co się stało? Przecież graliście jak idioci w pierwszej połowie. A wiesz, bo jak my do piłki doszliśmy, to tamci spod podbiegali i mówili, ty, forsę wzięliście i co? No to ci zamiast grać to jeden do drugiego, kto wziął, a tymczasem ci strzelili gola, potem jak się zorientowali, że to był blef, oblężenie bramki, ledwo, 1-1. No właśnie, kto wziął? Kto będzie odpowiedzialny?
A bo tutaj o tej działce czytamy, że to kupiona w 99 roku, rok później dwór się zawalił, prawda, zabytek, potem drzewa usunięto, to samosiejki...
To nie jeden dwór, który zawalił się, wspomniałem, zabytki właśnie. Typu zajezdnia tramwajowa w Oliwie Piękna zresztą, która nie tyle się zawala, ale
spaliła się
strasznie do dzisiaj.
Strasznie do dzisiaj. Inne dwory też mamy sporo takich, które chylą się ku upadkowi. No i teraz to, czy... rozwalać, rozbierać i budować te miejsce nowe, czy rewitalizować. I teraz jest pytanie, fajnie, wydaje się, że inwestor odtwarza dwór, ale w jakim stopniu on będzie otworzony, na ile będzie wierny tej budowli, która tam stała.
To znaczy w wielu wypadkach...
Czy będzie tylko stylizowany. Mam nadzieję i życzyłbym mieszkańcom Gdańska i mieszkańcom Piecek Migowa i w ogóle gdańszczanom, żeby był otworzony jak najwierniej, no bo wierne otworzenie to też jest nawiązanie do historii, tak powinno być. A czasami jak się lekko nawiązuje do historii, to wychodzą, czasami zdarza się takie małe szkaractwa. No tak. Mam nadzieję, cieszmy się, że w tym wypadku tak nie będzie. Tym bardziej, że plusem jest to, ja zauważam w tej całej sytuacji na Migowie, że inwestor ogłasza to wcześniej. Mówi, spotyka się, robi prezentację z mieszkańcami, a nie nagle, jak z gruszki i z pietruszki wyskakują cztery wieżowce. I tutaj jest dla mnie, no nie wiem jak to dalej będzie, ale duży plus dla inwestora, że gra wydaje się w otwarte karty.
Ale w wielu wypadkach opłaca się podobnież, jeżeli już jest zniszczenie takie naprawdę trudne, już nie odbudowywać, tylko po prostu zejść do poziomu zerowego i zbudować na nowo, no
ale
w tej stylistyce i to jest najtaniej.
Nie ma wersji.
Tutaj a propos dzielnic i tego, co łączy, co dzieli i gdzieś jest dobrze. Witam, taką dzielnicą w Gdyni dzisiaj. Wszystkiego najlepszego składamy Gdyni z okazji 90. urodzin. Tak. Gdzie łączą się tradycja kaszubska i tak zwana nowoczesność, jest Wielki Kack. Ośrodkami życia są parafia i rada dzielnicy, aczkolwiek frekwencja mizerna, niecałe 5%. Pozdrawiam się pan Paweł Kurski, radny dzielnicy.
No panie Pawle, dziękujemy za pracę dla dzielnicy.
Ale 5% to za mało, żeby powstała rada dzielnicy, prawda? Musi być 10%.
No, każde miasto ma trochę inne regulacje. I być może są inne regulacje.
Ale poza tym zawsze elita to jest nikły procent. I to jest ta lokomotywa, która ciągnie, a potem, jeżeli są efekty, to potem to narasta jak kula śnieżna.
Muszą być liderzy tej społeczności lokalnie, prawda, którzy pociągną za sobą. Bo rady dzielnicy, już tak kończąc ten wątek, no mają, niektórym się wydaje, że to nie są duże pieniądze z budżetu, które otrzymują. Ale biorąc pod uwagę dzielnice i jakieś takie lokalne rzeczy, które można zrobić, typu, nie wiem, siłownia na wolnym powietrzu, prawda, która służy wszystkim, to są sensowne pieniądze.
To jest przede wszystkim szkoła demokracji tak naprawdę, rada dzielnicy, bo to jest grono ludzi, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, w jakiejś mierze elitarne, stanowiących elitę tej dzielnicy i oni zaczynają, uczą się współpracować. Ale nawet jeśli dzielą te niewielkie pieniądze, to muszą dzielić demokratycznie, dogadać się, porozumieć.
Pozwól, że dorzucę do tego jeszcze jeden kwiatek. Mój przyjaciel jest szefem rady dzielnicy na Kokoszkach i z tego małego budżetu, który mają, zrobili wieczór integracyjny, taki przedświąteczny. I niby nie jest to jakaś trwała budowa, ale ci ludzie w dużej liczbie, jak się spotkali, zobaczyli, pośpiewali, porozmawiali. To jest pewnego rodzaju już trampolina, gdzie można już skakać.
Sam uczestniczyłem w...
Dni sąsiadów, które się odbywały w gdańskich dzielnicach, w Gdańsku, są bardzo dobrym rozwiązaniem też na to, żeby poznać się, zintegrować. Zanim przejdziemy do tematów, jeszcze chciałem przeczytać SMS od kogoś z naszych słuchaczy, ponieważ Maciej na pewno nie pozostawi tego SMS-a obojętnym. On jest znanym tropicielem wszystkiego, co w Gdańsku może zagrozić estetyce miasta. Taki społeczny inspektor do spraw estetyki.
Drzazga.
Zainteresujcie się państwo zabudową wyspy Spichrzów, białym monstrum, blokowiskiem zasłaniającym kościół mariacki.
No temat wyspy Spichrzów jest zastępowany w tablicy. Oczywiście trzeba się głęboko zastanowić. Mamy tutaj dwa dylematy. Poszukiwanie inwestora, od wielu, wielu lat i jak wspomniałem tu na antenie dwa tygodnie temu, pamiętam jak prezydent Posadzki wkopywał pierwszy kamień węgielny pod budowlę, która nigdy nie powstała, właśnie niedaleko Zielonego
Potem
Mostu.
Potem znalazł inwestora ten prezydent, ale na coś innego, na szczęście to nie powstało, mówi o spalarni etylenu, czy do takich tworzywa sztuczne.
Elf Atochem, zdaje się, w okolicy Westerplatte miał powstać. Tak. To byłoby dopiero coś wyjątkowego w środku miasta.
Wyspa Spiszów nie ma, bo o wyspie Spiszów to byśmy mogli poświęcić oddzielną audycję. Całe komentarze i nie tylko.
To poświęcimy, ja tylko chciałem, żeby ciebie zainteresować.
Tak, ja się interesuję, ja śledzę wszystkie rzeczy, które ukazują się w Gdańsku.
Przeszli do spraw ogólnopolskich, bo tylko, że rzeczywistość, ja nie wiem, czy my nadążamy za rzeczywistością, bo kiedy Robert Cilski przedstawiał Skrót Wiadomości, to ja na pasku zobaczyłem, że minister Gowin powiedział, że Mariusz Antoni Kamiński, o czym wczoraj poinformowano, który został szefem polskiego holdingu zbrojeniowego, prezesem, złożył rezygnację, tak powiedział, złożył dymisję, tak powiedział pan minister Gowin. Na pasku się to pojawiło,
tak,
więc nie wiem.
W internecie na głównych wiadomościach teraz.
Jest już.
Tak, jest. Mhm.
No bo właśnie chodziło o to, że wiele, włącznie z Kukizem, który jako antysystemowy, którego też bym chciał któremu parę słów poświęcić, ale mówi się cały czas o tej dobrej zmianie, czyli o odpartyjnianiu państwa. Tymczasem takie nominacje albo takie zwycięstwa w konkursie wskazują na coś wręcz przeciwnego. I to nie dotyczy tylko pana Kamińskiego, który złożył, jak czytamy, dymisję.
No widocznie to przerasta, wiesz, oczekiwania. Ktoś tam się zgadza, potem rozejrzy się i właściwie co ja zrobiłem.
A może jest to kwestia tego, że odbioru społecznego, że gdyby to są takie sondy, testują na naszą obywateli taką tolerancję na robienie tego samego, ale nazywają tego zupełnie inaczej. Tak, mam czasami wrażenie, że no bo każda partia, która rządziła w tym kraju, przejmowała swoimi spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej.
Wszystko, co mogła. W kontekście nadejścia i powrotu pana Adama Hoffmana?
Nie,
do polityki. To no nie, no bo jeżeli mówimy o testowaniu, to w tym kontekście, bo to jest ta sama półka, ta sama afera.
Nie, ale myślę, że pan Hoffman to jest za mały gracz. No to raczej chodzi o takie sprawdzanie, na co społeczeństwo jakby przyzwoli w ogóle. Czy te nazwiska się pojawiają, czy... Znaczy ja jestem trochę zaskoczony.
Jakie to wywołuje, prawda,
opinię? Znaczy ja jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że jednak ci ludzie, którzy dowodzą krajem, są w jakiejś mierze poważni. Znaczy jeśli podejmują jakieś decyzje, dosyć istotne, no bo proszę państwa, polski holding obronny to brzmi bardzo spektakularnie, ale to już nie jest jakiś gigantyczny potentat. Ta firma miała chyba prawie 40 zakładów zbrojeniowych, ale w zeszłym roku przekazała je do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, więc teraz to jest taka troszkę wydmuszka, mówiąc językiem takim biznesowym. To jest firma, która ma co prawda udziały w tej grupie, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale głównie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. No i tamten pan poseł...
Nieruchomości, to jak tutaj mówiliśmy wcześniej, to jest bardzo intratne źródło dochodów.
Oczywiście, ale w tym kontekście trochę było śmieszne tłumaczenie pana Mariusza Kamińskiego, Mariusza A. Kamińskiego, który tłumaczył, że był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony i jest doktorem prawa chyba, więc ma doświadczenie w jakby zarządzaniu sprawami obronnymi. A potem się okazało właśnie, że niewiele tam będzie czołgów, a więcej w nieruchomości. Ja jestem zaskoczony, że ktoś to podjął decyzję, żeby on to stanowisko objął. Nie konsultował tego chyba z najwyższymi gremiami w partii i w państwie, no bo najwyraźniej komuś wyżej się to nie spodobało, skoro kilka godzin po ujawnieniu tej nominacji ta osoba, pan Kamiński, podał się do dymisji. No, dziwne. Myślałem, że to jest bardziej przemyślane te wszystkie kroki, a to tak naprawdę jest chaos.
A może ruszyło
chaos.
Sumienie i sam
nie,
się podał?
Nie, nie oszukujmy się.
Tak, tylko społeczeństwo jest już zmęczone testowaniem na nich pewnych rzeczy. Chcielibyśmy pewnej stabilności, a w każdym razie działania zgodnego z tym, co się zapowiada. Nie?
To oczywiście, to prawda.
Tylko, że tutaj mam wrażenie, że powinna się pojawić w społeczeństwie takie światełko zielone się zapalić, albo innego koloru, czerwone światełko, że tak jak w umowach z bankami, jak w umowach jakichkolwiek z korporacjami, najważniejsze to jest napisane tam małym drukiem. Mm. Kiedy premier Szydło w czasie kampanii powiedziała kilka razy 500 zł na każde dziecko, to teraz mówi się, że no każde, ale od drugiego począwszy, a to pierwsze to dla tych niezamożnych. I że to skrót był w kampanii wyborczej. No tylko tyle, że część osób ten skrót potraktowała jako na każde dziecko. Tak jak dzisiaj słyszałem na temat leki dla 75 osób, które skończyły 75, że bezpłatne leki.
Ale teraz tylko te ratujące życie.
Pan szef powiedział, ale czy było powiedziane, że wszystkie leki? Nie. No więc to po prostu to jest paragraf 22, mi się przypomina troszeczkę.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy po kampanii wyborczej partia, która wygrywa, ugrupowanie, mamy już 25 lat demokracji, nie realizuje swoich obietnic wyborczych do 100%. To nie jest, nie powinniśmy się dziwić.
Ja pamiętam było tablety dla każdego dziecka idącego do szkoły.
Tak, prawda? Trzeba było założyć z góry, że niestety program wyborczy, czy to wygrałby PiS, czy jakaś inna partia, nie będzie realizowany, zawsze będzie się, bo to jest polityka. I ludzie o tym zapominają.
No tak, jasne, Maćku, będą... nie, ludzie tego nie zapominają, bo ludzie pamiętają tym, którzy właśnie przegrywają wybory, że oni nie zrealizowali swoich obietnic. Tylko czy możemy się na to godzić, że każda partia będzie kłamać w kampanii, my będziemy wiedzieć, że oni kłamią i mimo to zagłosujemy na tych bądź na tamtych. To jest psucie demokracji, bo to jest znaczy... odpychanie obywateli od demokracji, bo będzie takie przekonanie, no ci obiecali, nie dali, ci obiecali, nie dali, to już w ogóle nie będą chodzić na te wybory, frekwencja spadnie do 30%, będą kiedy frekwencja spadnie do 30%, to ludzie nie będą reprezentowani w parlamencie, będą wspierali partie skrajne, które będą populistyczne, jeszcze gorsze będą miały, będą sprzedawały programy, będą jeszcze bardziej kłamały i to doprowadzi do jakiegoś chaosu społecznego. Ale nie jest w naszym interesie tolerowanie kłamstw w kampanii wyborczej, z żadnej ze stron.
Słuchaj, to na pewno, ale ja na przykład jeszcze darzę to na tyle zaufaniem, że czekam na jakieś efekty. Bo to jeszcze powiedzmy zbyt młode, żeby oceniać w sposób definitywny. Natomiast dziwię się temu, że ci, którzy byli u steru niedawno, nie mieli pomysłu na rządzenie, jak zostali odsunięci, oni już wiedzą, jak to się robi. No tu to już zupełnie nie rozumiem.
To teraz prawda. Nie mają pomysłu na to, jak być w opozycji. To widać, że po prostu... Przecież pomysł Platformy wczorajszy bardzo... No ja wiem, że taki mający niby zrobić to, co PiS, w czym PiS jest mistrzem, czyli zepchnięciem przeciwnika do narożnika. Niech się teraz broni. Mhm. Czyli Platforma, która wcześniej mówiła, że ten pomysł zrujnuje kraj, czyli 500 zł na dziecko, teraz mówi, że na każde dziecko musi być, bo to jest dyskryminowanie. To dobrze, że na gorszy sort dzieci.
Platforma jest strasznie niekonsekwentna i jakby sama sobie przeczy. Bo jeżeli oni szli do wyborów z hasłem, do którego przekonali jakąś część społeczeństwa, że ten program jest zły. Polski na ten program nie stać. My te pieniądze zmarnotrawimy. To teraz po swojej platformie powinien się cieszyć, że PiS sam ten swój program okraja, że już nie jest na każde dziecko, tylko na każde drugie, na każde trzecie, tych mniej zamożnych. Uczciwy poseł opozycji, czy uczciwy poseł Platformy Obywatelskiej powinien powiedzieć, bardzo się cieszę, że państwo się wycofaliście z tego złego programu. On jest wciąż zły, chociaż jest trochę mniej zły niż był.
Wyobrażasz sobie, że dożyjemy takiego momentu? To jest tak, jak się mówi o tym, co się musi stać, żeby ten czołg przy Alei Zwycięstwa wystrzelił, prawda? To...
A jeszcze wracając do tego, co Michał mówił przed chwileczką, 2-3 minuty wcześniej, a propos tak zwanego, myślę, możemy to nazwać kłamstwa wyborczego, że ludzie przez to, że za każdym razem wierzą w danej partii w program wyborczy, ten program nie jest realizowany, nie mówię o tych wyborach, ale o poprzednich, również o każdych, prawda? No to, żeby ten program był realizowany, no w jaki sposób egzekwować to? No jak?
No wybory za 4 lata.
No ale znowuż mamy to samo, że ludzie przestają wierzyć. I czy jakie konsekwencje? Jakie mamy konsekwencje kłamstwa wyborczego? No żadnych. Możemy dalej kłamać. Im bardziej nakłamiesz, tym najbardziej nabajerujesz ludzi.
Zróbmy referendum, czy politycy powinni mieć obowiązek mówienia prawdy w kampaniach wyborczych.
Kolejna partia...
Póki zrobi referendum w sprawie, czy chcesz wpuścić uchodźców do Polski, czy nie, to może zbieranie podpisy pod referendum, czy politycy mają obowiązek mówić prawdę, albo że czy wszyscy mamy obowiązek mówić prawdę.
Słuchajcie, jest bardzo prosty sposób.
Czy dziennikarze mają obowiązek mówić prawdę?
Władzy. Robimy, skoro nie ma żadnych konsekwencji za kłamstwo wyborcze, organizujmy się w partii i obiecajmy. Zero podatków, zero obowiązku chodzić do pracy, 3-dniowy tydzień pracy i to będzie nasz program wyborczy.
Wygrasz, wybory.
I wygrywamy wybory, tak.
Droga wolna.
I darmowa gorzała jeszcze.
Ale faktem jest, że jeżeli kupimy jakiś towar, który jest niezgodny z umową, to mamy prawo go zwrócić i mamy prawo oczekiwać zwrotu pieniędzy. Jeśli ta zasada dotyczy zwykłego, banalnego telewizora, żelazka, suszarki, czegokolwiek, to faktycznie trochę dziwne, że nie dotyczy znacznie poważniejszych rzeczy, jaką jest oddanie władzy na 4 lata jakiemuś ugrupowaniu. Oczywiście jest to nie do zrealizowania taki zamysł egzekwowania umowy z politykami, no ale rzeczywiście
ale słuchajcie, jest to problem. Słowo mówione, no czasami jest ulotne, choć teraz można nagrać i do tego wrócić, ale słowo pisane ma swój wymiar dokumentu i pokazano ulotki, w których było napisane, że była mowa o 500 zł od drugiego dziecka wzwyż, także...
No ale o ile pamiętam, to chyba wczoraj poseł Platformy z tabletem wystąpił z mównicy sejmowej i wyemitował kilkuminutowy spot, w którym premier Beata Szydło kilkanaście bądź kilkadziesiąt razy powiedziała, że 500 zł na każde dziecko.
Ale słuchaj, ja prowadzę zajęcia dziennikarskie z działalności telewizyjnej, uczę montażu. mógłbym zmontować naszą rozmowę i takie banialuki z tego by wyszły, że też mogę pewną sekwencję powtórzyć w nieskończoną liczbę razy i będzie na pierwsze dziecko, nie, na każde
to znaczy,
dziecko.
Myślę,
na każde
znajdziemy dziecko, na każde... zarówno słowo nagrane, mówione, jak i napisane o tym, żeby było każde dziecko.
Ale oprócz tych słów, które powinniśmy prześwietlać z każdej strony, zanim uwierzymy i zanim zdecydujemy, komu oddać władzę, jest jeszcze druga rzecz, że okazuje się, że już komuś tę władzę oddano i wczoraj oto mamy na mównicy pana, który wygląda, jakby uciekł z jakiegoś cyrku.
W koszulce.
Ja rozumiem, że pierwsza zasada marketingu wyróżni się albo zgiń, prawda? I już wszyscy go zapamiętają. Jeszcze krzyżyk wyeksponował na szyi, żeby było widać, że ma słuszne poglądy, jest patriotą. Ale czy to troszeczkę nie urąga, chociaż co ma urągać? No wtedy świętej pamięci Andrzej Leper powiedział, że Wersalu tutaj w tej sali będzie. Więcej nie będzie. No i miał rację.
No tak, Wersalu nie, ale dlaczego cyrk?
Niektórzy twierdzą, że to jest idealny, bo on jest okrągły.
Ten poseł popełnił duży błąd, że się tak ubrał. Znaczy, to on świadomie się ubrał w koszulkę, na której było zdjęcie okrągłego stołu. On chciał wyrazić swój stosunek.
Przekreślonego,
tak, on chciał wyrazić swój stosunek negatywny oczywiście do porozumień z Magdalenki sprzed 27 lat. I to był jego duży błąd, bo on oczywiście przykuł uwagę mediów, pokazywano go w serwisach informacyjnych, w portalach internetowych, ale skupiano się wyłącznie na tym, jak on wygląda. Natomiast on całkiem rozsądnie mówił. Z tym, że to, co on mówił, zostało całkowicie przyćmione przez to, jak on wyglądał. I jeżeli jemu zależało na przekazaniu naprawdę informacji ciekawych na temat programu 500+, on sugerował, że dużo prościej, dużo skuteczniej, dużo taniej byłoby po prostu tym rodzinom z dziećmi kazać nie płacić podatków w takiej wysokości, jakiej mają dostać ten zasiłek. To byłoby tańsze, nie wymagałoby żadnej roboty biurokratycznej.
Ale nie wszyscy płacą podatki, rolnicy mają ryczałt, prawda?
Sprawa byłaby do zrobienia, on się posiłkował, o ile pamiętam, przykładem izraelskim, gdzie takie rozwiązanie działa, jest podatek negatywny, tak zwany ujemny. I gdyby ten komunikat był wygłoszony przez człowieka normalnie ubranego, to być może przebiłby się do mediów i byłby przedmiotem debaty. A tak skupiliśmy się, i to jest, ja go nie bronię, to jest jego wina, on sam z siebie zrobił błazna. Skupiliśmy się na jego obfitym brzuchu, na jego szelkach i na jego okrągłym stole.
Czyli widzimy, jak ważne jest to opakowanie.
Jest ważne. Opakowanie jest ważne.
Byle jak, byle o mnie mówili.
To jest przykład, o ile pamiętam, z takiego podręcznika do psychologii społecznej Eliota Aronsona, który przerabiałem na studiach. Tam dawano przykład Alana Ginsberga, takiego poety, filozofa, guru pokolenia bitników w Ameryce, który wyglądał niechlujnie jak hippie. Znaczy miał tam 40 koralików kolorowych, miał właśnie jakąś koszulkę niedopraną, miał resztki włosów na głowie.
Jak Menel wyglądał.
Wyglądał jak Menel, ale był człowiekiem niezwykle inteligentnym, z tym, że w erze telewizji, która wtedy się zaczynała, gdzie telewizji, która jak wiadomo promuje wysokich, przystojnych mężczyzn, on się nie miał szansy przebić. Ale Aronson pisał, że gdyby on wypowiadał się za kanapy, ukryty za kanapą, a na kanapie by się posadziło jakiegoś...
A to już Cyrano de Bergerac o tym mówi, wiesz, że jest problem z wyglądem.
400 lat wcześniej. Ten przekaz byłby dużo lepiej przyjęty przez społeczeństwo.
Panowie, na ekranie jednego z monitorów mignął właśnie w tej chwili fragment parady w Düsseldorfie. Tak. Gdzie, jak wiadomo, przedstawił ten artysta karykaturę taką w postaci dyktatora Jarosława Kaczyńskiego, który trzyma na takiej udręczonej kobiecie symbolizującej Polskę but, a jeszcze różowe radio temu towarzyszy z napisem Radio Maria. No, nasz MSZ zaprotestował i mają być jakieś dalsze ciągi. Ja czytałem wczoraj rozmowę z tym artystą, kontrowersyjnym, ale... Wydaje się, że on nie popełnił niczego, czego wcześniej nie popełniał wobec niektórych, bo karykatura Gerharda Schrödera była znacznie bardziej przerażająca. Angeli Merkel również, więc taki po prostu styl. Jest się czym oburzać?
To znaczy, ja myślę, że może niech sobie robią to w obrębie swojego podwórka, bo nasz stosunek jednak do Niemców, choć oczywiście bardzo, bardzo kulturalny i staramy się nie mieć żadnych uprzedzeń. My już nie jesteśmy pokoleniem wojny, ale tylko wychowani na wspomnieniach naszych dziadków. No i rocie, gdzie jest napisane nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, to trochę boli.
Ja właśnie korzystając z tej, jak Bogdan mówi, znalazłem na stronie, znalazłem zdjęcia. Rok 2011 Gdańsk. Parada z okazji, spacer z okazji...
Uruchomienie
Areopagu. I proszę Państwa, jest kukła, maszeruje kukła Lecha Wałęsy. I Lech Wałęsa się nie oburzył. Nie słyszałem, żeby się oburzał.
Ale to jest Lech Wałęsa, nasz człowiek.
No tak.
Ale czy ta kukła jest przedstawiona jako dyktator trzymający but na kobiecie symbolizującej Polskę? No
nie. No nie, nie jest. Nie jest. No, ale jest to jakaś forma satyry.
Jest to forma satyry.
A może to, co powiedział Bogusław, że tak, jeżeli Niemiec w Düsseldorfie śmieje się ze Schrödera, trochę późno, bo biorąc pod uwagę szkody, jakie Schröder poczynił
swojemu
korupcji politycznej. Ale ten Niemiec śmiał się też z Angeli Merkel.
Tak, no ale śmieje się, tak jak powiedział, ze swoich.
A co to znaczy swoi?
No i on się powoływał na to, że ponieważ bardzo dużo w prasie niemieckiej i opinia niemiecka publiczna jest bardzo zainteresowana tym, co się dzieje w Polsce, dlatego, że jest to nośny temat, to on uznał, że jest to temat na tyle nośny, że można to w paradzie uwzględnić.
Wiesz, Michał, to może być na poziomie samych swoich, że ja tam swoich to mogę, że tak powiem, besztać, ale broń Boże, jak Kargul będzie mi tutaj wyśmiewał moją żonę. Może to jest ten poziom. Nie, zbyt mało europejski, ale jeżeli kogoś coś boli, no to mówię, że mi to się nie podoba, to mnie boli, tak jak powiedzmy karykatura Jana Pawła II, gdzie tam był przywalony był meteorytem.
Rzeźba była wręcz, to nie była karykatura.
Tak, czy powiedzmy sobie instalacja tutaj w galerii rzeźnia, czy jak to tam się nazywa?
Łaźnia.
Ale to była rzeźnia na krzyżu. Tak. Także ktoś powie dzieło sztuki, ktoś... O gustach się nie dyskutuje, każdy ma jakąś tam swoją wyobraźnię, że tak powiem, pewnych wartości. Ja mówię, mi się nie podoba.
Myślę, że w tym wypadku nikt sobie nie uzurpuje jakby prawa do nazwania tego sztuką, to po prostu jest satyra polityczna.
Wiadomo, że
satyra zwykle nie śmieszy tych, w kierunku których jest skierowana, ale no to jakby zakładam, że ten satyryk robi to od lat i ma świadomość tego, jak to
jeszcze
wygląda.
Jeszcze gorzej została przedstawiona Angela Merkel w tej paradzie.
Ja widziałem figurę Angeli Merkel wychodzącej tam...
Głową w dół zwisała z jakiejś fali, z łodzi.
Aha, to tak być może z poprzednich lat, jak wychodziła z pośladków czy Obamy, czy któregoś z innych...
To z weekendu widziałeś. To w weekend pokazywali protest przeciwko emigrantom gdzieś w Lipsku albo w Dreźnie.
No może.
Tak,
no
była dokładnie taka...
W każdym razie, znaczy to chyba nie jest, Tomku, tak jak powiedziałeś, że MSZ z jakimś tam oburzeniem zareagował, o ile kojarzę.
No tak, na pasku się pojawiło, że jednak będzie ciąg dalszy, bo MSZ tam...
Znaczy wczoraj czytałem informację, że MSZ poprosiło o wyjaśnienia.
Tak, a przed
tylko nie wiem kogo, czy organizatora parady, czy tego satyry, bo wydaje mi się, że jeżeli MSZ wysłało taką prośbę o wyjaśnienia do MSZ-u niemieckiego, to to trochę jest nie ta ranga.
I to tak jak z tym ośmieszeniem prezydenta Dudy, który w sumie powiedział, dajcie spokój.
Odpuśćcie.
Ja też uważam,
też mi się tak wydaje.
Wyrazić swoją opinię i nie drążyć to, bo negatywna emocja tylko nakręca spiralę.
Tylko nakręca, oczywiście to się zgadza.
Proszę Państwa, to jest karnawał, to jest święto głupców. W historii europejskiej od lat ma taką tradycję.
Tak.
Widzimy to na obrazach Bruegla, całej masie innych obrazów. To jest święto, gdzie ludzie robią głupoty, przebierają się, zakładają sobie na głowę czapki, nie wiem, jakieś przebrania, siatki po pomarańczach, zachowują się inaczej niż zwykle, więc cóż, więcej
chociaż
trzeba
brałem udział w karnawale w Kolonii wiele lat temu, to się
słynny karnawał
faszyn,
w
tak. I rzeczywiście różne śmieszne rzeczy się dzieją, chociaż muszę powiedzieć, że tam zabawa była na poziomie, a dzieci chodziły z koszyczkami takimi jak u nas na święsonkę, zbierały cukierki, bo rozrzuca się słodycze. Więc tak jak mówisz, karnawał, feta, wesołość.
To może powinniśmy inaczej reagować. W myśl zasady Jacka Kuronia, nie palcie komitetów, zakładajcie własne. Nie krytykujmy niemieckiej parady w Düsseldorfie, tylko dlaczego żeśmy nie zorganizowali w ostatnią sobotę karnawału w Polsce karykatury, w której byśmy dali odpór
mamy znakomitych fachowców w branży kabaretowej. Słyszałem taki dowcip, że prawda, jakieś biuro podróży niemieckie mówi, jedźcie z naszym biurem, a już wasz samochód czeka na was w Polsce.
To dosyć przed kilkunastu lat, na szczęście.
Tak, a polska podobna firma mówi, jedźcie z nami do Niemiec, meble i obrazy waszych dziadków już tam na was czekają. Tak,
dokładnie.
No właśnie, to jeszcze tak na sam koniec, bo niedużo nam czasu zostało. Czy ta granica języka gdzieś tam powinna, czy ktoś powinien tego pilnować? No bo odpowiedź Pawła Kukiza, czy też wpis jego dotyczący pani od kampanii Hate Stop, który uznano za obraźliwy, za obleśny, no on sugerował, prawda, że marzy jej się Sylwester taki i uchodźcy. Było to jakieś naruszenie granicy dobrego smaku, czy to w ogóle nie mamy co mówić o smaku, bo jak się człowiek zajmuje działalnością publiczną, to musi mieć grubą skórę i koniec po prostu.
No, oczywiście, że było. Myślę, że Paweł Kukiz sam doskonale o tym teraz już wie.
Jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, czyli jeśli, czyli to nie
Paweł
powiedział,
Kukiz
przepraszam,
stał się politykiem, który jakby słowa traktuje bardzo lekko. Mam wrażenie, że był dużo bardziej autentyczny jako rockman, jako frontman, który nie bawił się w takie szare strefy i właśnie takie półsłówka, takie dzielenie włosa na czworo. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, ale dziwię się, że uraziłem. Paweł Kuki zachował się fatalnie. Parę fajnych osób mu to całkiem fajnie wypomniało. Zacząłeś pytanie od tego, czy trzeba to jakoś pilnować. Nie, broń Boże. Broń Boże, takie rzeczy nie powinny być jakoś penalizowane. To jest wyłącznie kwestia naszej kultury. I sami musimy dbać.
Albo braku kultury.
No, ale no wiadomo, że zależy na tym, żeby ta kultura była. To jest wyłącznie kwestia tego, czy my będziemy... Znaczy, jak będziemy reagować na takie słowa? Jakie będą reperkusje wobec osoby, która sobie pozwoliła na takie wystąpienie? Mam wrażenie, że Paweł Kukiz stracił paru fanów przez to. Choć mam też przykrą świadomość, że na pewno zyskał parę osób. No i tyle.
Machacie
no,
rękami odwiedzającym?
Myślę, że takie sytuacje będą się powtarzać, bo niestety jest
słuchacze
chyba
piszą
z językiem publicznym coraz gorzej u nas.
Ta karykatura była wymierzona w Kaczyńskiego, a nie w Polskę. A inna osoba, czy Niemcy interweniowali po publikacji okładki wprost z Merkel? Nie pamiętam, czy interweniowali.
Znaczy, na pewno była dyskusja po okładce wprost z byłym premierem Holandii Guyem Verhofstadtem. On sam się do tego odnosił jakoś, ale na podobnym poziomie, takim satyryczno-złośliwym.
No, ale są pewne granice, myślę, bo to też była kiedyś taka okładka z ikoną jasnogórską. Też dużo emocji.
A wracając do tracenia fanów przez Pawła Kukiza, no to chyba liczył się z tą konsekwencją tego, że idąc w politykę, będzie tracił i każdy, który zajmuje się kulturą czy jakąś działalnością właśnie muzyczną, jeżeli pójdzie, przejdzie na tamtą stronę rzeki,
stronę polityki... Nawet kiedyś zostanę politykiem, to naplujcie mi w gębę.
To jest okazja.
No cóż, w takim razie skończyła się, można powiedzieć, wojna, albo rozpoczęła się wojna postu z karnawałem, karnawał się zakończył, rozpoczął się post. Może też ten czas refleksji będzie sprzyjał, żeby kilka osób, które wypowiadają się i mają tendencję tego, żeby mówić szybciej niż myślą, czasami zastanowiło się, bo to... Nie, Michał, nie. Tak się skrzywił. Nie
Tomku, z całym szacunkiem, ale za stary jesteś, żeby w to wierzyć, co mówisz.
I za stary jestem, żeby w to wierzyć, ale ja po prostu chciałbym, nadzieja umiera ostatnia. Nie, to nie jest kwestia wiary.
Nie. Ja znam takie przysłowie, że nadzieja jest ryzykiem, które trzeba albo które warto podjąć.
Może tak.
I niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Tę puentę wygłosił Bogusław Olszonowicz, przewodniczący oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a towarzyszyli mu Maciej Kostrasz, agencja KFP, Michał Stomporek, Polcarz.
Dziękuję.
Do usłyszenia.